mógłby mnie pan dalej zapytać, a co musi się wydarzyć, żebyśmy powiedzieli, tak, jesteśmy w stanie wojny lub nie, prawda? Czyli jeżeli na przykład rosyjskie czołgi są już w Suwałkach, no to by znaczyło, że już jest wojna. Ale jeżeli mamy wymiar hybrydalny, to już mamy wojnę, czy jeszcze jej nie mamy, prawda? Dzisiaj rozbudowywanie armii, pomijając już, że nie mamy schronów, jest dosyć kłopotliwe, no bo generalnie z systemu rezerw osobowych zoptymalizowanych nie ma. Dostrzegam nowe budynki, które w ogóle nie mają piwnic, prawda? 100-tysięczna armia czy 200-tysięczna armia jest wystarczająca, za duża, za mała. No pytanie oczywiście jest dość zasadne, ale kwestia jest podstawowa. No do czego to ma nam służyć? Bo myślenie strategiczne jest myśleniem poprzez cele.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wysyła pomoc medyczną na Ukrainę całymi ciężarówkami, a my staramy się pomagać. Jest to ta pomoc, która naprawdę jest Ukraińcom potrzebna. Dzisiaj wyjątkowy odcinek i wyjątkowy gość. Będziemy rozmawiali o temacie, który jeszcze się nie pojawiał w historii realnej, a moim zdaniem jest bardzo ważny, czyli bezpieczeństwie Rzeczypospolitej Polskiej na wypadek konfliktu zbrojnego, ale nie w sensie militarnym, ale również w sensie wewnętrznym, jeżeli chodzi o odporność państwa. Moim gościem i państwa gościem jest profesor Tomasz Kośmider. Czołem, panie profesorze.
Dzień dobry.
Dyrektor Instytutu Nauki o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. To jest jakby tytuł pana profesora, a tak jak mówiłem, dużo, panie profesorze, u nas na kanale było o czołgach, HIMARSach, samolotach, armii i zastanawialiśmy się wielokrotnie na temat tego, jak polska armia i polskie wojsko jest przygotowane na konflikt zbrojny, ale dużo mniej miejsca poświęcaliśmy temu, jak jest przygotowane polskie państwo jako takie i o tym chciałbym z panem, panie profesorze, porozmawiać. Pytanie, czy jest pan gotowy?
Spróbuję.
Okej, dobrze. Ale zanim, panie profesorze, rozpoczniemy naszą rozmowę, to krótkie podziękowania dla widzów, które są tradycją kanału Historia Realna. Dzięki, że oglądacie, dzięki, że nas wspieracie. To dzięki państwa wsparciu możemy tak prężnie działać. Można nas wspierać na Patronite i na YouTubie, wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie historiarealna.pl, to jest nasz sklep internetowy. Panie profesorze, to zacznijmy od tego, co to jest w ogóle to bezpieczeństwo narodowe, bo to, co jest bezpieczeństwo militarne, no to my wszyscy wiemy, ale jaki sposób, w ogóle może zacznijmy od tego, jak pan ocenia stan przygotowań polskiego państwa jako takiego, czy jesteśmy odporni na potencjalny konflikt?
Cóż, problem bezpieczeństwa narodowego jest to cały zakres działań mających na celu przygotowanie państwa, czy uchronienie państwa przed zagrożeniami, eliminowanie tych zagrożeń, czy też minimalizowanie skutków tych zagrożeń. Oczywiście na bezpieczeństwo narodowe trzeba patrzeć tutaj poprzez podsystem kierowania i podsystemy wykonawcze, czyli mówiąc wprost, przez pryzmat instytucji, które zajmują się jakby projektowaniem czy diagnozowaniem tych zagrożeń i oczywiście przygotowują algorytmy działania, no i poszczególnych już elementów podmiotów bezpieczeństwa, które to realizują. Dzisiaj bezpieczeństwo traktowane jest szerzej niż miało to miejsce kilkadziesiąt lat temu. Tutaj pan redaktor wspomniał o bezpieczeństwie militarnym. No pewnie gdybyśmy spotkali się 30 czy 40 lat wcześniej, to byśmy głównie o takim wymiarze bezpieczeństwa dyskutowali, a synonimem tego bezpieczeństwa byłaby pewnie gąsienica czołgu. Natomiast dzisiaj na bezpieczeństwo należy patrzeć szerzej przez pryzmat funkcjonowania państwa i instytucji państwa, no w zasadzie przez wszystkie działy administracji rządowej, można by tak ogólnie powiedzieć. Zakres, skala zagrożeń, które w tej chwili istnieją w przestrzeni bezpieczeństwa, jest tak szeroka, że tutaj jakby ograniczenie tego wymiaru do działania sił zbrojnych czy tylko służb, inspekcji i straży, no byłoby zbyt dużym zawężeniem.
No właśnie.
Generalnie w zasadzie rozpoczynamy od projektowania polityki zagranicznej poprzez działanie podmiotów bezpieczeństwa, a kończymy na elementach społecznych czy ekonomicznych. Także jest to bardzo szeroki kompleks czy wymiar zadaniowy, który każde państwo powinno realizować, w tym państwo polskie również.
No właśnie, ja przygotowałem sobie, panie profesorze, 15 punktów, które mi przyszły do głowy, pozamilitarne właśnie, dotyczące bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, i chciałbym pana zapytać o wszystkie 15. Zobaczymy, czy zdążymy. Jeden, cyberbezpieczeństwo. Ja pamiętam, jak parę lat temu Estończycy demontowali w Tallinie pomnik żołnierzy Armii Czerwonej, no to Rosja dokonała naprawdę zmasowanego ataku na systemy internetowe Estonii. Przecież, panie profesorze, na tym jest oparte wszystko. Banki, nie wiem, szpitale, no wszystko teraz jest gdzieś podłączone do sieci, już nie mówiąc o rządzie i wszystkich innych kluczowych gałęziach Polski. Czy możemy się czuć bezpiecznie, czy mamy polskie siły cyberwojenne, czy też cyberwojskowe?
Od pewnego czasu budujemy taki wymiar już bardzo instytucjonalnie, co nie znaczy, że oczywiście możemy czuć się absolutnie bezpieczni. No, dodajmy raz jeszcze, w dzisiejszym świecie zagrożeń hybrydalnych, no i powiedziałbym jeszcze płynnych wartości, jest to w zasadzie zadanie ciągle występujące, przed którym chyba, czy w odniesieniu do którego chyba trudno byłoby nam powiedzieć, zrobiliśmy wszystko, odkładamy na półkę i w zasadzie możemy pójść czasami na różnych wykładach przy okazji planowania wojennego. Przywołujemy takie może bardziej tutaj żartobliwe wspomnienie o Helmucie von Moltke starszym, który na informacje o wybuchu wojny francusko-pruskiej, zresztą sprowokowanej przez Prusaków, nawet nie wstał z łóżka, bo wiedział, gdzie są jego plany przygotowane na określonej półce w sejfie w sztabie generalnym. Dzisiaj już czegoś takiego nie ma, ponieważ te wyzwania, one ciągle nam się zmieniają. Natomiast czy my dzisiaj powinniśmy się czuć tym zagrożeni? Ten przytoczony przykład Estonii jest takim chyba jaskrawym przykładem.
No tak, bo to byłoby źle, gdyby w godzinę W, mówimy oczywiście, drodzy Państwo, o hipotetycznym scenariuszu, gdyby doszło do wojny i przeciwnik by nam po prostu wyłączył wtyczkę i wtedy na nic się zdadzą. Wszystkie czołgi, hajmarsy, wszystko co kupimy, bo po prostu wszystko padnie. Łącznie z takim naszym, ale o codziennym życiu polskich rodzin jeszcze też porozmawiamy, jak się przygotować do wojny mają zwykli obywatele. Ale punkt drugi, no zadanie kluczowe dla kontrwywiadu, czyli potencjalna agentura przeciwnika, która może się uruchomić w momencie, szczególnie kiedy dojdzie do jakiegoś konfliktu zbrojnego, czy kinetycznego, czy innego. Proszę powiedzieć, jak czy to w dzisiejszym świecie jest ważne, czy tutaj spodziewa się pan jakiejś dużej aktywności służb przeciwnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w razie, gdyby doszło do konfliktu?
Kwestia informacji jest rzeczą ważną od zarania dziejów, można by powiedzieć, bo tak naprawdę gdyby tutaj teoretyka chińskiego Sun Tzu zacytować, to w zasadzie od 2700 lat od czasu opublikowania czy wydania tej jego książki, no, mówimy ciągle o kwestii informacji, dezinformacji, pozyskiwania informacji o przeciwniku. Więc no tak naprawdę gdybyśmy dzisiaj zakładali, że właśnie tego typu działań w realnym świecie się nie prowadzi, to moglibyśmy chyba nawet czuć się lekko zaskoczeni. Nie dopuszczam takiej ewentualności, że w naszej przestrzeni nie ma takiego oddziaływania. Jest, jeżeli tutaj myślimy o potencjalnym przeciwniku, no w ciągu, myślę, ostatnich miesięcy, nie będzie tutaj żadną tajemnicą, że pewnie Rosja wyrasta na takiego czołowego gracza, przed którego działania powinniśmy w sposób szczególny analizować. Tego typu działania są prowadzone. Nie zapominajmy, że przecież od 1945 roku byliśmy w pewnej, nazwijmy to, symbiozie polityczno-strategiczno-ekonomiczno-społecznej, więc tutaj te oddziaływania z pewnością są i raczej trzeba byłoby zapytać nie czy, tylko jak im przeciwdziałać.
No dobrze, to ja od razu zapytam o to, jak im przeciwdziałać oczywiście, ale też chciałbym zapytać na przykładzie przestrzeni internetowej, jak to robić, bo na przykład jak rozpoznać to, że na przykład jest, nie wiem, rosyjski agent, który coś działa, a na przykład Polak, polski patriota, który jest, nie wiem, wyznawcą idei Sojuszu Polsko-Rosyjskiego, nie wiem, wywodzi się z tradycji endeckiej czy coś w tym stylu. Nie są to bliskie mi poglądy, od razu zaznaczam, no ale jest to jakiś pogląd, prawda? No ktoś ma taki pogląd, że Polska powinna być w sojuszu z Rosją i jest obywatelem Rzeczypospolitej. Opcja rosyjska miała w Polsce swoje tradycje. No i jak teraz służba polska może se z tym poradzić?
No tutaj oczywiście są to działania wielopłaszczyznowe, bo mówimy, poczynając od białego wywiadu, aż skończywszy na bardziej zaawansowanych metodach oddziaływania, pozyskiwania dezinformacji. Wśród tych różnych pomysłów, nazwijmy to projektów, no mogą zdarzyć się i też takie, o którym pan redaktor wspomniał, że ludzie no, mogą mieć na przykład bardziej przekonania co do budowania pewnych konstruktów polityczno-strategicznych, na przykład z Rosją w roli głównej. No i tutaj trzeba byłoby bardzo wnikliwie, myślę, że trzeba indywidualnie do tego typu kwestii się odnosić. Tak samo jak różnego rodzaju ruchy radykalne przecież badamy. Nie wiem, czy tutaj młodsi nasi słuchacze mają tę świadomość, pewnie starsi, tak? Pamiętamy przecież w latach 80. różnego rodzaju akcje protestacyjne, na przykład w Niemczech przeciwko obecności wojsk amerykańskich. Hasła były dosyć szczytne, bo mówiono przecież o pacyfizmie. W rzeczywistości, jak wiemy, przecież w dużym stopniu były to grupy wspierane przez, czy inspirowane przez Moskwę i prowadzone przez Moskwę, a celem ostatecznym no, było jakby rozbrojenie czy osłabienie potencjału militarnego państw NATO, w tym akurat wypadku Niemiec. Więc tutaj no, te działania mogą być najróżniejsze i ten kontekst no, naprawdę jest wielopłaszczyznowy. Trzeba bardzo wnikliwie na to patrzeć, badać i oczywiście indywidualnie do tych kwestii podchodzić. Niektóre mogą, jak mówiłem, mieć jakiś taki wymiar rzeczywiście pewnego przekonania, a inne są celowo prowadzone i tutaj bardzo łatwo mogą nas zmylić.
Tak, albo miks tych obu rzeczy, bo proszę zwrócić uwagę, że wśród tych pacyfistów to tam jeden ten na górze, który brał forsę od KGB, to wiedział o co chodzi, ale przecież te rzesze tych zwariowanych nastolatek, które tam pikietowały amerykańskie bazy w RFN-ie, no to przecież nie miały, one były przekonane, że działają, one działały w dobrej wierze, no a wykorzystywała ich po prostu Moskwa. Ale jak mówimy o...
Na tym polega właśnie ta dezinformacja, prawda, że tu bardzo jednoznacznych, radykalnych haseł, no bo wtedy trudniej jest jakby w jakiś sposób przekonać ludzi do działań. Z reguły te rzeczywiste hasła i rzeczywiste intencje, one gdzieś są bardzo głęboko zakonspirowane na tle pewnych haseł bardzo takich pozytywnie brzmiących, właśnie odnoszących się do pacyfizmu. Dzisiaj też wiele takich haseł odnosi się do wymiaru ekologicznego. No, szczególnie tutaj myślę, że one są niebezpieczne dla ludzi młodych, którzy z reguły entuzjastycznie do pewnych rzeczy podchodzą, nie wnikając już w szczegóły, bo pewnie nie tych problemów dotyczy akurat ta audycja.
Tak, tak, ale zresztą panie profesorze, żeby nie szukać takich, druga skrajność, z jakiegoś ekologicznego, jakiegoś takiego ekstremum, przejdźmy na historyczne sprawy, przecież Rosja też wykorzystuje realne, prawdziwe problemy w stosunkach historycznych między Polakami a Ukraińcami też do swoich celów i też tutaj trudno czasami się rozeznać, kto jest, kto rzeczywiście... O co komu chodzi w tym internecie, prawda? Kiedy porusza te tematy. Ale proponuję teraz jeden konkret, który muszę zapytać, zanim przejdziemy do kolejnego punktu z naszej listy. Czeczko, Emil Czeczko. Kiedy mówiliśmy o kontrwywiadzie, to co, tutaj jakaś kompletna katastrofa, porażka, czy uważa pan, że to jest jakiś taki wypadek przy pracy, który się mógł zdarzyć służbą?
No pewnie delikatnie rzecz ujmując, należałoby to określić jako wypadek przy pracy i może dalej już tego nie ciągnijmy, bo to rzeczywiście nie jest żaden powód do dumy, no bo dezercja, zresztą dla mnie oficera już rezerwy, jest to no, rzecz nie do przyjęcia i w zasadzie nawet nie bardzo chciałbym tutaj dalej komentować, no bo cóż tu można powiedzieć. Zawsze może się jakiś tam element zdarzyć, choć w zasadzie jeżeli analizujemy pewien ciąg zdarzeń z życia wspomnianego dezertera, no myślę, że chyba służby nie do końca rozeznały sytuację, bo pewnie z niektórych kwestii no można działań tegoż, że żołnierza powinna płynąć jakaś taka sugestia, że a może wypadałoby jednak no, bardziej zwrócić uwagę na niego, tym bardziej, że przecież realizował on zadania no, w terenie wyjątkowym, bo przecież na granicy polsko-białoruskiej, która akurat no, była i jest do tej pory no, granicą taką dosyć, nazwijmy to, trudną.
No miejmy nadzieję, panie profesorze, tylko jeden z tego plus ja widzę taki, że to była płotka, i miejmy nadzieję, że dzięki temu to zostanie jako case study teraz przez nasz kontrwywiad przeanalizowane, żeby uszczelnić system i po prostu takie rzeczy nie mogą się powtarzać. To jest jedyny plus i optymistyczne spojrzenie na to. Panie profesorze, przejdźmy punkt czwarty.
Case study jakby zamknięciem jest to, co władze białoruskie zrobiły. Myślę, że będzie chyba nawet lepiej działało na potencjalnych naśladowców niż jakiekolwiek wyroki czy nasze tutaj działania, bo jak wiemy, żołnierz ten już od kilku tygodni nie żyje i w zasadzie zakończyła się ta jego przygoda. Mówiąc szczerze, nawet nie sądziłem, że tak szybko się to zakończy, bo on tam chyba nawet 100 dni nie przetrwał na Białorusi, prawda? Więc to albo niewiele ponad 100 dni, więc jest to też, myślę, taki przykład, co może zdarzyć się z ludźmi, którzy nie przestrzegają pewnych standardów. Nie są nawet szanowani przez tę drugą stronę.
Tak, tak, ale to bardzo dobre spojrzenie na to, że rzeczywiście, że tutaj Białorusini sobie w pewnym sensie strzelili w stopę, bo teraz trzeba by upaść na głowę, żeby pójść na współpracę z nimi, skoro oni zrobili coś takiego. Panie profesorze, punkt czwarty, który sobie przygotowałem, trochę się łączy z punktem trzecim, to znaczy, mówił pan, kiedy pytałem o agenturę potencjalnego przeciwnika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o przestrzeni internetowej, o zbieraniu informacji, białym wywiadzie, ale kiedy kończy się polityka, zabrzmią działa, no to będzie problem sabotażu i dywersji. I jeden z artykułów, który pan napisał, dotyczy ochrony takiej, tego co pan określił, infrastruktury istotnej dla bezpieczeństwa państwa. Jak rozumiem, chodzi o budynki, mosty, strategiczne drogi. Gdyby pan mógł to rozwinąć, to znaczy, co konkretnie jest istotne dla bezpieczeństwa państwa, bo gdybym ja tak miał powiedzieć, no to chyba wszystko, ale rozumiem, że trzeba zrobić jakąś selekcję.
Tak, mamy takie pojęcie jak obiekty infrastruktury krytycznej. One mają swoją kategorię, więc czy dzielą się na określone kategorie, ale myślę, że tutaj byłoby to zbyt skomplikowane dla wszystkich, którzy chcieli czy chcą nas oglądać, bo jeżeli ktokolwiek będzie w przyszłości zajmował się kwestiami obronnymi czy ochronnymi, a mam nadzieję, że cała masa, szczególnie młodych ludzi, którzy nas słuchają, a na przykład zdecydują się na podjęcie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w naszej uczelni, po ich zakończeniu właśnie taką przygodę rozpocznie, no to oczywiście będzie miało do czynienia z tymi kategoriami działań i z całym jakby wymiarem, nazwijmy to delikatnie, zarządzania w sytuacji kryzysowej. Ja tu specjalnie nie używam zarządzania kryzysowego rozumianego zgodnie z ustawą z 2007 roku, tylko ujmuję to szerzej. Natomiast te obiekty, no to są obiekty ważne dla funkcjonowania państwa i jego sił zbrojnych, więc oczywiście co tutaj wchodzi? Linie przesyłowe, stanowiska dowodzenia, mostów ważnych, dróg i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj rzeczywiście ma pan rację, że gdyby trzeba było wymieniać, no to pewnie mielibyśmy nie w setkach, a w tysiącach w skali państwa. I to jest rzeczywiście duże wyzwanie stojące przed zarówno władzami administracyjnymi, ale również i przed siłami zbrojnymi, a szczególnie przed tym, tą częścią sił zbrojnych, które stanowią wojska wsparcia, czyli te, które jakby mają panować nad terenem, a nie tylko wchodzić i wychodzić, wykonywać pewne zadania, czyli mam tutaj na myśli o wojskach operacyjnych. Jest to rzeczywiście duże wyzwanie, no bo jeżeli popatrzymy na terytorium państwa polskiego, no to jest 312 tysięcy kilometrów kwadratowych, prawda? Gdybyśmy nawet spojrzeli nieco węższym wymiarze, czyli na przesmyk suwalski i to, co potencjalnie może się zdarzyć w kierunku na Warszawę, to proszę zwrócić uwagę, że też tego jest sporo. To mogą być różnego rodzaju obiekty, których zniszczenie no, może powodować nieodwracalne straty, typu elektrownia, ale to może być na przykład tama. No, nie chcę wskazywać określonych miejsc, bo żeby ktoś przez przypadek nie wykorzystał i ich nie uszkodził, choć oczywiście tutaj sobie trochę żartuję, bo jeżeli mówimy o potencjalnych działaniach państw, które chciałyby to zniszczyć, no to oczywiście nie sądzę, żeby nikt nie wiedział o tym, że mamy na przykład tamę we Włocławku, prawda? No to raczej nie zakładamy, żeby byli aż tak nieprzygotowani.
Tak, tak, no ja to jestem też zwolennikiem tego, żeby też nie przesadzać z tą tajnością, bo nie traktujmy też przeciwników jako kompletnych idiotów, którzy z YouTube'owych rozmów zbierają informacje. Oni doskonale wiedzą, o co chodzi. To jest nasze zadanie, żeby to, czy też państwa polskiego, zapewnić bezpieczeństwo tym strategicznym obiektom. Jeszcze wrócę do tego, kto to powinien robić, bo też mam to na swojej liście mniej więcej koło 10 pozycji, ale punkt 5 to jest, mówimy o tych kluczowych budynkach, kluczowych konstrukcjach, kluczowej infrastrukturze, to jest oczywiste, ale teraz porozmawiajmy o ludziach, no bo zakładam, że jest te 5, 10, 15, 20 najważniejszych osób w państwie, zawęźmy to do prezydenta i premiera, co się dzieje w momencie, w którym, nie wiem, no prezydent siedzi sobie w swoim pałacu, nie wiem, pije herbatę i nagle dowiaduje się, że wybuchła wojna. Jaka jest procedura? No zakładam, że nie siedzi dalej i nie kończy tej herbatki, tylko jest jakiś...
Czy to jest jakby w gestii prezydenta, używając własnych prywatnych telefonów komórkowych. Zresztą zauważyliśmy przecież konsekwencje tego w odniesieniu do żołnierzy rosyjskich, którzy na przykład tego typu rzeczy stosowali, nie wiem, umieszczając jeszcze pewne filmiki w internecie i w ten sposób strona ukraińska bardzo łatwo była w stanie ich rozszyfrować.
No tak, dobrze, to nie chcemy też oczywiście iść za daleko w naszych rozważaniach. Mówiłem, że nie możemy być zbyt tajni, ale trochę tajni musimy być, ale trochę myślę, że mniej widzów pan uspokoił. Ja oczywiście mówię to o tym w tym kontekście, że nawet nie wyobrażam sobie tego tak jak było pod Kijowem, że komandosi rosyjscy specnazu by chcieli prezydenta Polski zabić, tylko po prostu każda wojna dzisiaj zaczyna od uderzenia rakietowego. Nawet no, kilka dni temu na Kijów pierwszy raz od kilku tygodni spadły rakiety rosyjskie, no i po prostu trzeba tych VIP-ów w jakiś sposób obronić, bo to też jest ważne dla morale armii, która się broni. Panie profesorze, proponuję, żebyśmy przeszli do kolejnego punktu. No jeżeli już powiedział pan, że tym potencjalnym przeciwnikiem naszym jest Rosja, to idźmy dalej. No nie ma co ukrywać, że z Rosji importujemy, to ma się skończyć, surowce strategiczne na wypadek wojny, która miałaby trwać, no właśnie tak chociażby tak jak w przypadku Ukrainy 4 miesiące, nie daj Boże jesienią lub zimą, no jak tutaj wygląda system bezpieczeństwa państwa? Nie może po prostu to państwo zgasnąć nagle. Czy są przygotowane jakieś, nie wiem, rezerwy gazu i ropy, czy też mamy jakieś alarmowe systemy i skąd to kupować w takiej sytuacji, kiedy jest konflikt zbrojny?
No, mamy coś takiego jak rezerwy strategiczne i to w zasadzie one we wszystkich kategoriach są tutaj definiowane. Mówiłem przed chwilą też o rezerwach zbóż na przykład, które przygotowuje na przykład, czy którymi zajmuje się Elewarr. Na takiej samej zasadzie no oczywiście surowce energetyczne i wszelkie inne. No, zresztą niedawno żeśmy przyjmowali plan rezerw strategicznych na lata 2022 i kolejne 4 lata obejmujące. Więc tutaj te wszystkie elementy są tam uwzględniane, analizowane. Oczywiście wraz ze zmieniającą się sytuacją w przestrzeni publicznej czy politycznej oczywiście są dokonywane też pewne korekty, więc może pojawić się problem, jeżeli chodzi o ceny i jakby pewną pewne dodatkowe obciążenia, które spadną na obywateli, no bo przecież ta konfrontacja powoduje pewne zawirowania na wielu rynkach, więc także, nie wiem, finansowych, ekonomicznych, to są rzeczy, które oczywiście też trzeba mieć je na uwadze, jeżeli podejmujemy się tutaj tak wielkiego czy ważnego przedsięwzięcia, jak konfrontacja na przykład z Rosją w tej chwili, stanowiąca oczywiście konsekwencje wydarzeń na Ukrainie.
Dobrze, to już, panie profesorze, jeszcze zanim przejdziemy do tej ludzkiego wymiaru, na który chyba wszyscy widzowie czekają, przygotowań wojennych, jeszcze jeżeli jesteśmy na poziomie państwa, to mam dwa pytania. Pierwsze, to Napoleon powiedział, jeden z gości historii realnej niedawno przypomniał takie słowa, że do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy. Pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze.
Myślę, że można zgodzić się z Napoleonem, że tutaj te pieniądze, zasoby określone są decydujące i z drugiej strony każdy konflikt wywołuje no raczej negatywne konsekwencje, bo popatrzmy na to, co chociażby działo się tylko w wieku XX za sprawą różnych konfliktów. Gdybyśmy pozostali czy przy pierwszej wojnie światowej, czy przy drugiej, to oczywiście do samego prowadzenia wojny wymagane jest przestawienie tych gospodarek z tego toru, powiedzmy, pokojowego na ten tor wojenny. Oczywiście za każdym razem znaczy to nie to samo, no bo zmienia nam się jakby ten algorytm działania i sposób realizacji tych celów strategicznych, nie wiem, w wymiarze bardziej militarnym. I druga rzecz, no to są konsekwencje, pewne już bezpośrednie konsekwencje prowadzonych wojen, czyli no jeżeli dojdzie do konkretnych działań, no to popatrzmy na to, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie. No przecież to są gigantyczne zniszczenia, w zasadzie ziemia obrócona w perzynę, więc kwestia odbudowania tego wszystkiego no będzie niesłychanie kosztowna, długotrwała, pomijając oczywiście koszty związane tutaj z tym wymiarem społecznym, czyli śmiercią iluś tam set tysięcy ludzi. I po pierwszej wojnie światowej na przykład mieliśmy hiperinflację, kłopoty z aprowizacją i nie dotyczyło to przecież tylko Polski, ale również i takich krajów jak Wielka Brytania, nie mówiąc już tutaj o w zasadzie Europie kontynentalnej, na terenie której toczyły się działania. To samo mamy przecież w okresie II wojny światowej i po II wojnie światowej. I za każdym razem no jest też to pytanie, a w jaki sposób teraz no odbudować ten potencjał, w jaki sposób pomóc ludziom wrócić, czy państwom, do tego normalnego funkcjonowania. No dzisiaj oczywiście będzie to pytanie w sposób szczególny dotyczące Ukrainy, ale jeżeli wojna miałaby się rozlać na inne tereny, dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego wykluczyć, no to oczywiście te konsekwencje też będą, więc no plan Marshalla był po II wojnie światowej, więc...
Dobrze, panie profesorze, taka jedna, tylko bardzo krótko chciałem zapytać, prosić o odpowiedź, zanim pójdziemy dalej, bo jak poruszył pan ten aspekt wojny na wyniszczenie, no to jedną stroną jest oczywiście ta totalna demolka, którą Rosjanie robią na Ukrainie, ale jest też blokada dróg handlowych, która po prostu odbija się w straszliwy sposób na PKB Ukrainy. Mam tu na myśli zaminowanie, czy też w ogóle zablokowanie przez flotę czarnomorską Odessy i innych portów czarnomorskich ukraińskich. I teraz pytanie, czy gdyby, nie daj Boże, flota bałtycka, rosyjska zablokowała porty polskie, to czy my mamy jakiś plan B, co zrobić, żeby, gdzie przerzucić te kontenery i którędy by to mogło iść?
Obrona czy działanie na Bałtyku jest dosyć skomplikowane i to też wiemy między innymi z czasów II wojny światowej, prawda? No bo jeżeli dochodzi tutaj do konfrontacji, no to mamy dosyć ograniczone możliwości, bo kanał Kiloński, Cieśniny i w zasadzie można zablokować Bałtyk. I cóż wtedy, prawda? Więc Rosja oczywiście, biorąc pod uwagę pewną nieprzewidywalność dzisiaj czynników decyzyjnych, które projektują na Kremlu ten wymiar działań, czy ma ten wymiar ideologiczny, no bo tutaj raczej o pewnej racjonalizacji czy racjonalnym podejściu mowy być nie może. Trzeba również i tego typu elementy brać pod uwagę. Ale z drugiej strony, jak zauważył jeden z ambasadorów bułgarskich jeszcze w XIX stuleciu, o ile sobie dobrze przypominam, Rosja co prawda nie jest tak słaba, jak myślą o niej inni, ale też i tak silna, jak sama myśli o sobie. Prawda? No są określone możliwości, które może Rosja zastosować. Myślę, że dobrym przykładem tutaj będzie ta blokada litewska okręgu kaliningradzkiego, prawda? Jak to dalej się rozwinie? Czy rzeczywiście Rosja zdecyduje się na jakieś szersze i głębsze działania? Czy się ograniczy do typowych działań dyplomatycznych? Bo tak obserwowałem w ciągu kilku ostatnich dni, no ta retoryka rosyjska w moim przekonaniu jakby była coraz łagodniejsza. Jeżeli mówimy tutaj o tym odniesieniu do Litwy, no pamiętamy jakiś czas temu, kiedy jeden z samolotów rosyjskich wleciał w obszar turecki, został zestrzelony. No i o dziwo też tutaj jakby Rosja to dosyć tak, mówiąc kolokwialnie, przełknęła łagodnie to przecież dość nieprzyjazne zdarzenie. Więc myślę, że oczywiście trzeba brać pod uwagę tego typu zagrożenia, no ale Rosja też nie może działać na kilku kierunkach równocześnie. Ona ma też ograniczone siły i środki. Wiemy, że w tej chwili no ma nawet problem z uzupełnieniem składu osobowego. Te morale tutaj są dosyć różne. Świadczy też o tym ilość generałów, która poległa w tym konflikcie. To jest jak na taki czas i na taką skalę, to liczba tych generałów jest nieporównywalna, czyli wynikałoby tutaj, co z tego by wynikało? No, to, że ci generałowie, no jednak gdzieś tam, myślę, że pomijając już oczywiście same błędy jakieś tam taktycznej natury czy operacyjnej, no, pojawiają się też i po to, żeby motywować do określonych działań, prawda? Więc to też by o tym świadczyło, że tutaj no, Rosja nie jest omnipotentna, więc na wszystkich kierunkach na pewno działać nie jest w stanie. Natomiast tutaj w dużym stopniu jednak Bałtyk no, jest akwenem jednak międzynarodowym i tutaj duże pole do działania jest przed Sojuszem Północnoatlantyckim. No dodajmy, że nasza marynarka wojenna no nie jest potęgą w tej części świata, więc czy my jesteśmy w stanie sami sobie z tym poradzić? Myślę, że na tym etapie w wymiarze morskim raczej nie. Natomiast, no, jak powiedziałem, Bałtyk ma wymiar międzynarodowy i tutaj kwestia spojrzenia szerzej przez pryzmat całego Sojuszu Północnoatlantyckiego i oczywiście również państw skandynawskich, nawet tych jeszcze w tej chwili nie należących do NATO.
Jasne. Tak, tak, to oczywiście my mamy też o tyle, panie profesorze, troszeczkę lepszą sytuację, że łatwiej byłoby Polakom przerzucić na tory i na autostrady to i do Niemiec to przez Niemcy drogą lądową przesyłać niż Ukraińcom, którzy są no w takim, no że wystarczy spojrzeć na mapę, tam jest pewien problem, prawda, bo jest Mołdawia, Naddniestrze i to jest jasne. Natomiast panie profesorze, teraz na sam koniec chciałbym zapytać, bo pokazał pan bardzo ciekawy sposób, jak na tych szeregu poziomów wygląda bezpieczeństwo państwa wewnętrzne od strony planowania państwowego. My jako zwykli zjadacze chleba nie mamy na to wielkiego wpływu, ale na koniec proszę powiedzieć naszym widzom, jak my jako właśnie zwykli obywatele, my mamy się przygotować do wojny nie oglądając się na państwo. Czyli zejdźmy do tej najmniejszej komórki, czyli rodzina i jednostka. I proszę dać rady naszym widzom, co trzeba zrobić, co trzeba mieć przygotowane na godzinę W.
No tutaj znowu mamy pewien problem natury formalnej, bo co to znaczy godzina W, prawda? Pewnie gdyby słuchał nas jakiś uczestnik Powstania Warszawskiego, to sobie będzie inaczej wyobrażał. Ktoś, kto na co dzień funkcjonuje w internecie, też będzie sobie inaczej wyobrażał. Skala tych zagrożeń, bo tak naprawdę musielibyśmy od czego rozpocząć? Od zdefiniowania zagrożeń, z którymi możemy czy dzisiaj mamy do czynienia. Ona jest naprawdę wielopłaszczyznowa, więc od czego my musimy zacząć? No przede wszystkim na pewno od takiego spojrzenia czy patrzenia propaństwowego i prospołecznego. No to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Dalej, niesłychanie ważną rzeczą jest dzisiaj kształtowanie kompetencji obronnych obywateli. I nie dotyczy, i ja nie rozumiem, nie postrzegam tego tylko w kategoriach edukacji dla bezpieczeństwa, prowadzonego, czy jako przedmiotu prowadzonego w szkołach, ale takiego pewnego permanentnego, nieustannego procesu doskonalenia tych umiejętności i kompetencji obronnych, powiedzmy, obywateli, możliwości, umiejętności zachowywania się w różnych sytuacjach, powiedzmy, kryzysowych. Przecież myślę, że dzisiaj wiele osób nie jest w stanie na przykład tych różnych alarmów, które na przykład kiedyś żeśmy prowadzili w latach jeszcze 70., 60., nie mówiąc o 50., prawda, które ogłaszały nam jakieś tam stany zagrożenia, nie wiem, alarmy najróżniejsze. W zasadzie gdzieś odeszło to do lamusa. Dalej, no mamy problem z czymś takim jak ochrona ludności, to tak mówię troszeczkę instytucjonalnie, i obrona cywilna. To są elementy, nad którymi w tej chwili pracujemy bardziej intensywnie, bo zwróćmy uwagę, że praktycznie powstaje nowa ustawa o ochronie ludności, oczywiście ustawa o obronie ojczyzny, w której te elementy są na nowo wyartykułowane i do których my wracamy. No i to są, myślę, takie podstawowe kwestie, na które my powinniśmy kłaść nacisk, czyli rozpoczynając od tego działania, powiedzmy, propaństwowego, prospołecznego, budowania odpowiedniego aksjonormatywu, czyli pewnej odpowiedzialności za państwo w tej dużej skali, ale również za, powiedzmy, małe ojczyzny, w których funkcjonujemy, ale również i małe, czy tutaj miejsca pracy, w których funkcjonujemy. No to, co dzieje się na naszych ulicach, na szczęście, zwróćmy uwagę, no nie mamy do czynienia z zamachami terrorystycznymi. Zresztą te zamachy też w jakiś sposób w tej chwili gdzieś tam troszeczkę ta ich częstotliwość zmalała, z czego oczywiście należy się cieszyć. Więc tutaj ta wyobraźnia, kwestia odpowiedzialności niewątpliwie powinna nam towarzyszyć. Tak jak powiedziałem, ten instytucjonalny wymiar, który za chwilę też powinien pewne rzeczy uporządkować, czyli i kwestia ochrony ludności, i zarządzania kryzysowego, i obrony cywilnej, niesłychanie ważnego elementu, który przez ostatnie dekady gdzieś tam nam, powiedzmy, zszedł z pola widzenia. No i oczywiście szeroka kwestia związana z kształtowaniem kompetencji obronnych obywateli, nie odnoszących się tylko i wyłącznie do takiego wąskiego obszaru edukacji dla bezpieczeństwa, czy może bardziej poprawne byłoby na rzecz bezpieczeństwa, tylko i wyłącznie zamkniętego dla młodzieży, nie wiem, szkół podstawowych czy szkół średnich.
Tak. To w takim razie dwa pytania o konkrety. Pierwszy, powiedział pani, mi się to strasznie spodobało, że trzeba bronić ludność. Ja tak w ogóle uważam, że ludność jest dużo cenniejsza niż mosty, bo to zawsze można odbudować, prawda, czy tam inne budynki, a ludzkiego życia już się nie odzyska. W Mariupolu, gdzie trwają teraz prace porządkowe, znajdowane są w piwnicach po 200-300 ciał, przepraszam, 200-100 ciał ludzi zasypanych, którzy szukali ratunku przed rakietami, i budynki po prostu się zawaliły na nich pod tymi ciosami tych czy to bomb, czy rakiet. I pytanie, jak w Polsce wygląda, panie profesorze, system schronów dla ludności cywilnej? Co robić konkretnie, kiedy usłyszy się tę syrenę nad domem? Gdzie biec? Jak się zachować?
No właśnie, to jest cały wymiar obrony cywilnej, który kiedyś był dość poważnie rozbudowany. Potem gdzieś tam żeśmy się przyzwyczaili na przełomie wieku XX i XXI, biorąc tutaj pod uwagę kwestię podstawową, że nie ma takich bezpośrednich jakby zagrożeń. Wobec tego, po co tracić czas i marnować pieniądze na tego typu kwestie, jest to pewien grzech zaniechania, nad którym trzeba dzisiaj pracować. No i oczywiście kwestia owych schronów w wymiarze takim nowoczesnym, no jest pewnym wyzwaniem i zadaniem, nad którymi warto byłoby pracować. No dodam, być może, że również i ta ustawa o ochronie ludności, ona już wymusi konkretne działania. Tak, jest to myślę dosyć istotny problem. No myślę, że w Warszawie jesteśmy w lepszej sytuacji, bo w najgorszym wypadku mamy metro, prawda? Więc no zawsze można zejść pod ziemię. Zwróćmy uwagę, że na przykład w Londynie w okresie II wojny światowej no metro było dość poważnie w ten sposób wykorzystywane. Co nie jest oczywiście jakby optymalnym.
Tak, tak, ale w Kijowie też, ale to jest ciekawe, że to wszystko zależy od zagrożeń, bo w takim budownictwie z lat 50. czy jeszcze 60. w Warszawie byłem w kilku takich budynkach i pokazywano mi, że w piwnicach są po prostu normalne do dzisiaj schrony z wodą, z grubymi takimi żelbetonowymi stropami, jakieś takie drzwi stalowe podwójne. Dzisiaj kto o tym myśli? Dzisiaj już się tego nie buduje, ale chyba parkingi podziemne mogą pomóc, prawda, w nowoczesnych budynkach.
No pewnie tak, ale zwróćmy uwagę, że tutaj ten wymiar deweloperski, który pan redaktor przywołuje, rzeczywiście to jest też i kwestia jakby ta obronno-ochronna, bo przecież wiele budynków dzisiaj powstaje, pomijając już, że na terenach zalewowych, bo tak gdybyśmy wrócili, za tydzień jadę na takie spotkanie służbowe do Wrocławia, więc zobaczę, jak tam wygląda sytuacja na wrocławskim Kozanowie, bo przecież w 97, pewnie pan pamięta, była powódź tysiąclecia, prawda? I czy cokolwiek w tej kwestii zrobiono, czy nie, to jest jakby ochrona ludności, nawet nie wymagająca, czy nie wymuszająca kwestii wojny, a zwykłych praw natury, które nagle, czy zagrożeń natury, które nagle nam się pojawiają. Ale z drugiej strony no mamy właśnie te działania związane z budowaniem najróżniejszych budynków dzisiaj przez deweloperów, którzy nie są zmuszani do tego typu działań. Rzeczywiście no były określone przepisy w przeszłości, które na przykład zobowiązywały do tutaj budowania czy przygotowywania określonych miejsc. Oczywiście to nie są już te czasy, jak pamiętamy z filmów, szczególnie historycznych, kiedy rzeczywiście uważano, że do wojny, w tym również w wymiarze atomowym, może dojść. Pamiętamy lata 50. No być może, że tutaj pewna przesada w tym wszystkim była, no ale z kolei początek XXI wieku poszliśmy zupełnie w drugą stronę, prawda? Czyli w zasadzie prawie nic żeśmy nie robili w tych kwestiach. Zwróćmy uwagę jeszcze na jeden element, że przecież kilkanaście lat temu żeśmy zaniechali poboru, a w to miejsce nie wprowadziliśmy w zasadzie nowych, sensownych systemów, czyli tak naprawdę dzisiaj nie mamy systemu rezerw osobowych, więc na przykład dzisiaj rozbudowywanie armii, pomijając już, że nie mamy schronów, czekamy na pewne działania. Oczywiście te ustawy w ostatnim czasie gdzieś tam się zostały wprowadzone i pewne działania się dokonują. Tutaj zauważmy, że też ta niestabilność na naszych granicach w jakiś sposób zmienia też nasze myślenie, bo bardzo często można spotkać się z takim oto myśleniem właśnie, że zmierzamy w kierunku militaryzacji społeczeństwa. Jeżeli na przykład mówimy o kwestiach związanych z dostępem do broni albo właśnie budowaniem kompetencji obronnych albo budowaniem sił zbrojnych, prawda? No to tutaj nie zawsze można też w pełni jakby znaleźć to zrozumienie społeczne, więc to zagrożenie w jakiś sposób, można by powiedzieć, motywuje czy wzmacnia te nasze działania na rzecz budowania instytucjonalnych też rozwiązań na poziomie państwa.
No właśnie, to jest to, co chciałem zapytać, bo mam jeszcze trzy pytania do pana, panie profesorze. Jest taki krótki komentarz do tych deweloperów, bo się uśmiechnąłem, jak pan to powiedział. Niech pan spróbuje powiedzieć deweloperom, że mają budować teraz schrony przeciwbombowe dla ludności. Oni powiedzą, ale to będziemy musieli wziąć więcej o 300 zł z metra i kto się na to zgodzi? Więc niestety tutaj pieniądz rządzi tymi sprawami, ale poruszył pan sprawę, o którą chciałem właśnie zapytać. To już wyszło na początku naszej rozmowy, kiedy pan powiedział, że no, wojsko tam będzie walczyło, ale kto będzie zabezpieczał na tyłach mosty i tak dalej, i tak dalej. I tu mam pytanie o obronę terytorialną. Mamy ten WOT, no, to jest temat też na osobną dyskusję, ale czy uważa, jest pan zwolennikiem jakiejś militaryzacji społeczeństwa taki na styl skandynawski, czyli żeby jednak ludzie wiedzieli, jak z tą bronią się obchodzić i w razie draki, tak mówiąc kolokwialnie, żeby stworzyć jakieś takie właśnie formacje paramilitarne, które by zabezpieczyły tyły i których my moglibyśmy, ja i pan, panie profesorze, wziąć w nich udział. Tak, panie profesorze, wejdę w słowo, panie profesorze, jedna tylko rzecz, ale proszę zwrócić uwagę, że Polacy nie wyciągają wniosków z historii, bo nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, jak Finowie są świetnie przygotowani. Teraz generał, główny szef tam dowodzący wojska w Finlandii powiedział, my się szykujemy do tej wojny od 80 lat, mamy schrony, mamy wszystko przygotowane, wszystko obmyślone, ochronimy naszą ludność. A myśmy żyli przez 30 lat w przekonaniu, że w chuja mama rację, historia się skończyła i teraz, wie pan, na gwałt piszemy ustawy i zastanawiamy się, Boże, mamy 40 milionów ludzi, których trzeba obronić. Finowie o tym myślą od 1945 roku.
No znaczy, może nie zupełnie aż tak to wygląda, jak pan redaktor to przedstawił, ale rzeczywiście wymiar fiński proponowałbym jako rozwiązanie bardziej optymalne. To absolutnie się z tym zgadzam. Jestem też tego samego zdania, co pan redaktor, jeżeli chodzi o rozwiązania właśnie skandynawskie. Uważam, że co do oczywiście WOT-u, że jest to ciekawe rozwiązanie. WOT, który stanowi zasadniczą część wojsk wsparcia, bo wojska wsparcia, wojska operacyjne dają nam te dwa komponenty, tworzą siły zbrojne. Jestem przekonany, że powinniśmy iść dalej. Nawet takie też głosiłem tezy, przekonując czy próbując docierać do decydentów, czy pisząc też teksty na ten temat, że bardziej byłaby tutaj konieczność pójścia w kierunku budowania powszechnej obrony terytorialnej, właśnie naśladując może nie rozwiązania, bo ktoś mnie zapytał, czy rozwiązania szwajcarskie są dobre. No są, ale to jeszcze nie jest ten etap i ten standard, który moglibyśmy w ciągu najbliższej dekady przyjąć. Natomiast to, co jest rozwijane w Skandynawii, uważam, że jest bardzo dobrym wzorcem dla nas i powinniśmy w tym kierunku właśnie zmierzać. Zwróćmy też uwagę, jak tutaj pan redaktor przywołał Finlandię. No przecież wojna z 1939 roku, ta wojna fińska, no zupełnie inaczej wyglądała ze względu właśnie na ten wymiar przygotowań, które Finowie prowadzili. Oczywiście nie sposób porównywać tego z kampanią tych naszych działań we wrześniu 1939 roku, bo i teren jest inny i mieliśmy do czynienia z tym zagrożeniem dwufrontowym, bo gdyby nie zagrożenie dwufrontowe, pewnie też ta wojna by się inaczej potoczyła, ale jednak no ten kazus fiński jest tutaj naprawdę bardzo ciekawy i myślę, że byłby godny do pewnego zastanowienia się. Zresztą w tej chwili też dodam, że w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości prowadzimy taki projekt badawczy dotyczący właśnie budowania kompetencji ochronno-obronnych obywateli. I rozważamy różnego rodzaju scenariusze. Oczywiście w sposób naturalny analizujemy to, co dzieje się na terenie Ukrainy, ale wiele uwagi poświęcamy właśnie rozwiązaniom stosowanym w Skandynawii. To są, myślę, naprawdę ciekawe kwestie i raczej idące w kierunku tej powszechności, jeżeli mówimy o budowaniu tej obrony terytorialnej czy szerokiego wsparcia czy wejścia tutaj obywatelskiego.
Panie profesorze, to ja też jestem absolutnie, podpisuję się obydwoma rękami. Finlandia jest takim wzorem, absolutnie mały kraj, ale poważny i odpowiedzialny sposób zorganizowany to robi ponad podziałami partyjnymi i wszystkim innym od lat. Ja chciałem w ogóle dodać, panie profesorze, na sam koniec i wszystkim naszym widzom uspokoić. Ja osobiście mam nadzieję, że wojny nie będzie w Polsce, ale musimy się szykować na najgorsze. System odporności państwa musi być zbudowany i tak jak pan powiedział, panie profesorze, przecież może być powódź, może być coś innego, więc to się przyda. To nie jest tak, że to będą zmarnowane pieniądze i zmarnowane środki, zawsze lepiej, trzeba być przygotowanym. I na sam koniec, puenta, drodzy państwo, naszego spotkania. Pan profesor jest wykładowcą akademickim, ma do czynienia ze studentami i ci studenci przynoszą indeksy, do których pan wpisuje oceny. I proszę sobie teraz wyobrazić, że przychodzi do pana polski rząd, może pan sobie spersonifikować to albo nie, tą wizję, przynosi do pana indeks na koniec sesji i tam jest przedmiot zapewnienie bezpieczeństwa Polski. I teraz bardzo krótko proszę powiedzieć, jaką ocenę pan wpisuje na dzisiaj oczywiście.
No cóż, najpierw musielibyśmy spotkać się na zaliczeniach, prawda, na teście i wtedy po teście to by wypadło. Także to z rządem umówiłbym się wtedy na jakieś spotkanie, czyli w moim przekonaniu tym spotkaniem byłaby na przykład gra decyzyjna, ale na poziomie państwa z uwzględnieniem wszystkich podmiotów, nie tylko wymiar wojskowy, ale takim z rozwijaniem stanowiska kierowania, powiedzmy, naczelnego dowódcy, gdzie urzęduje również prezydent, są obecne wszystkie podmioty, z uwzględnieniem oczywiście tego kontekstu zadaniowego, z którym dzisiaj mamy do czynienia, bo zwróćmy uwagę, że oczywiście takie ćwiczenia, one są prowadzone i to nie jest tak, że ja chcę powiedzieć, że do tej pory nie było, ale była to jednak nieco inna sytuacja.
No i to trochę dobrych wiadomości i złych na koniec. Dobre, że Rosja jest coraz słabsza, dzięki temu nasze bezpieczeństwo się zwiększa, ale jest nieprzewidywalna, a co za tym idzie, nigdy nie wiadomo, czego się można po niej spodziewać. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Nie wiem, ja się trochę poczułem bezpiecznie.
Dziękuję, mam nadzieję, że tutaj nie przestraszyliśmy tylko i wyłącznie, bo nie było to naszym celem, a raczej pokazanie, czy taka szersza dyskusja dotycząca problematyki bezpieczeństwa państwa. Jeszcze raz dodajmy, że bezpieczeństwo państwa nie postrzegamy tylko w kategoriach wąskich polityczno-militarnych, którego synonimem niegdyś była gąsienica czołgu, ale raczej mówiąc o bezpieczeństwie państwa, myślimy o wielopłaszczyznowych działaniach mających na celu przygotowanie i potencjału instytucjonalnego, ale również i tego wymiaru społeczno-ekonomicznego na wypadek najróżniejszych zagrożeń. I być może, że zmusi tutaj wiele osób do pewnej takiej głębszej refleksji nad tym problemem i potrzeby pewnego zastanowienia się. Myślę, że bardzo dobrze, że są takie dyskusje, gdzie właśnie o tego typu kwestiach mówimy. Nie po to, żeby oczywiście ludzi przestraszać.
Ja osobiście poczułem się bezpieczniej w tym sensie, że ktoś jest taki jak pan, panie profesorze, który analizuje właśnie ten system bezpieczeństwa. No ale oczywiście chciałbym, żeby to się przełożyło na politykę państwa polskiego. Mam nadzieję, że oglądali nas dzisiaj, a wiemy, że nas oglądają politycy. Więc drodzy państwo, zapiszcie sobie tutaj główne wnioski z tej dzisiejszej rozmowy, wykładu pana profesora. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.
Moim gościem był pan profesor Tomasz Kośmider, dyrektor Instytutu Nauki o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za ciekawą rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję. I jeszcze, drogi panie profesorze, na sam koniec podziękujmy widzom. Bardzo dziękujemy państwu za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że poczuli się państwo również trochę bezpieczniej i wiecie, co robić na wypadek godziny W. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Bardzo dziękuję za wsparcie Historii Realnej. Możecie nas wspierać na Patronite i na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem. Kciuk dla Zarysu, a więc ostatni akord już mojej wyliczanki na koniec. Wielkie dzięki dla Fundacji Zarys, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę, a my staramy się pomagać. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.